i wypowiadane kłamstwo w kościele, kiedy śpiewamy tą pieśń, wszystko daję dziś. Tak faktycznie nie jest. Ale wierzę, że mamy takie pragnienie, aby Bogu ofiarować się przynajmniej więcej niż to mamy w zwyczaju i jesteśmy o tym przekonani. Jak widać na ekranie, dzisiaj mamy mówić na temat ofiarności w Kościele. Ja mam nadzieję, że wszyscy lubimy pieniądze. Prawda to czy nieprawda? Wszyscy lubimy pieniądze, ale nie lubimy o nich rozmawiać. Dziś jednak chcę mówić o ofiarności w Kościele i powiem tak, w zasadzie miał to być jeden z wykładów czwartkowych tematycznych, jakie mieliśmy raz w miesiącu jeszcze w zeszłym roku. To miało być na wiosnę. Prawie rok jesteśmy spóźnieni, ale z tego powodu zamieszania związanego z koronawirusem nie było możliwości prowadzenia naszych czwartkowych wykładów. Chociaż i dzisiaj nasze czwartkowe spotkanie są okrojonym gronie, w mniejszym gronie. Wierzę jednak, że dzisiejsze przesłanie dotrze poprzez online do tych, którzy są tym tematem zainteresowani. W zeszłym tygodniu zapowiadałem, że mają być ci na spotkaniu, którzy są tym tematem zainteresowani. Cieszę się, że kilka osób się znalazło, aby wysłuchać to, o czym będziemy mówić. Kochani, można by zadać pytanie. Czy w Kościele powinno się mówić o pieniądzach? Czy nasze finanse, nasze pieniądze to też sprawa duchowa? Co myślimy? Zdaję sobie sprawę, że niektórzy czują się zniesmaczeni, gdy w Kościele mówi się o pieniądzach, a tym bardziej, jeśli nawołuje się do ofiarności. Muszę się przyznać, że osobiście nie przepadam za tym tematem, i nie za bardzo lubię na ten temat przemawiać. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o nasz zbór, nie ma takiej nawet wielkiej potrzeby, by ten temat poruszać. Mamy w kancelarii sprawozdanie z ubiegłego roku i ku memu zaskoczeniu ofiarność nasza wzrosła w stosunku do 2019 roku, pomimo tego, że nie wszyscy mogliśmy być w kościele w tym czasie i nie wiem, jak to się stało, to naprawdę cud. Mam bowiem wielki szacunek dla tych z nas, którzy regularnie wspierają naszą finansami nasz Kościół i apelowanie do tej grupy ludzi byłoby zupełnie nie na miejscu. Można by jedynie dziękować z całego serca za to, że w regularny sposób wpłacają na konto Kościoła swoje datki. Ale też obserwuję od wielu lat, iż są zborownicy, którzy mają z tym problem. Naprawdę mają z tym problem. I nie chcę nikogo osądzać, Pan Bóg zrobi to o wiele lepiej. I chcę to pozostawić w sumieniu każdego z nas. Ci ludzie, nawet kiedy rozmawia się z nimi o ich osobistej ofiarności, czują się zażenowani i czasem rozgniewani, no bo jak można ich nakłaniać, by spełniali pewne obowiązki nałożone przez Boga na rzecz Kościoła. Bracia i siostry, co roku, a przeważnie w styczniu, staram się pisać listy dziękczynne do ofiarodawców za złożone ofiary za miniony rok. I czasem powiem, jest mi po prostu przykro, że ktoś jest członkiem zboru wiele lat i nigdy nie mogę mu wręczyć takiego listu. Są też pytania, może nie do obecnych tutaj na sali, ale do tych, którzy nas oglądają, czy dostałeś taki list w tym roku. Oczywiście być może jeszcze nie wszyscy dostali, bo kilkanaście listów jest jeszcze w kancelarii nierozdanych. One trafią z naszymi miesięcznikami do tych, którzy w zeszłym roku wpłacali coś na Kościół. Ale też jeśli okaże się, że przyjdzie miesięcznik, a nie dostałeś takiego listu, to jest to słowo też dla ciebie. To jest to słowo, które chciałbym skierować się również w tym kierunku. W swoich kazaniach nieczęsto poruszam temat ofiarności. I to mogę powiedzieć z całą pewnością, a bracia i siostry to pewnie potwierdzą. Przeglądałem ostatnio tematy moich kazań i zauważyłem, że ostatni raz mówiłem na ten temat 16 lat temu. To jest w 2005 roku. Nasze finanse potem znacząco wzrosły, ale chcę dzisiaj uspokoić, że nie o ten efekt chodzi, bo być może wskutek dzisiejszego nauczania finanse może nawet zmaleją. Ale i o ten efekt mi nie chodzi, chociaż szczerze mówiąc nie chciałbym, aby nasze finanse malały, a raczej niech wzrastają. Chcę jednak uczciwie postawić sprawę, byśmy przed Bogiem nie mieli żadnych wymówek i by nikt z nich nas nie mógł powiedzieć, nigdy nie słyszałem nic na temat ofiarności w Kościele. Słuchałem kiedyś kazania brata Henryka Dedo, pewnie wszyscy go pamiętają, to jest dyrektor Głosu Ewangelii z Warszawy, który przytaczał ciekawe dane na ten temat. Otóż ten brat zauważył, że Pan Jezus mówi o pieniądzach więcej niż o czymkolwiek innym. Na 38 przypowieści Jezusa aż 16, a więc prawie połowa, dotyczy zagadnienia pieniędzy i własności. Biblia 500 razy mówi o modlitwie. Trochę mniej niż 500 razy o wierze, ale aż 2350 razy o pieniądzach i dobrach materialnych. Czy to nie zadziwiające? Pieniądze stanowią jeden z zasadniczych akcesoriów ludzkiego życia. Kiedy myślimy o pieniądzach, uruchamia się i nasuwa się pytanie, ile ich potrzeba? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ani Biblia, ani samo życie nie uczą nas, ile ich potrzeba. Natomiast badania opinii publicznej dowodzą, że prawie wszyscy twierdzą, iż potrzeba ich trochę więcej. Większość ludzi sądzi, że potrzebowałoby przynajmniej 20-40% więcej, niż wynoszą ich obecne przychody. Jaka jest Boża wizja dla naszych finansów? Moglibyśmy oczywiście dodać, jaka jest Boża wizja dla naszych zdolności, talentów, czasu, zdrowia, darów duchowych, a więc tych wszystkich zasobów, jakie powinniśmy wykorzystać dla Boga i nam ku pożytkowi, ale skupimy się dzisiaj jedynie na finansach. My jako Polacy mamy pewne zaszłości wynikające z poprzedniego systemu gospodarki, zwanej gospodarką socjalistyczną. Wiele osób zaczyna tęsknić za tym okresem, bo choć nie było tak jak na Zachodzie, jak to my mówimy, to jednak wszyscy w miarę mogli jakoś żyć i nie było widać rażących różnic pomiędzy statystycznym Kowalskim a Nowakiem. Nikt wtedy nie musiał się czuć gorzej w porównaniu z innymi. Wszyscy mieli tego samego Fiacika, 126 albo 125. Ludzie mieszkali w blokach o tym samym metrażu, rozkładzie pokoi. Nawet meble były przeważnie jednej firmy, jednego fasonu. Pamiętamy koszalińskie meble? Tak, kto miał koszalińskie meble, tak? No, prawie wszyscy, tak? Nawet ubrania niewiele różniły się od siebie. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Z jednej strony bezrobocie i trudną pracę, która by nas zadowalała, a z drugiej wzrost standardów życia. Przeciętny Kowalski porównuje się z innym Kowalskim i to wzbudza zazdrość, pożądanie, pragnienia, chęci dorównania. Sięgamy zatem po kredyty konsumpcyjne, coś nieznanego wcześniej, ale one często stają się pułapką dla naszej wolności finansowej, bo łatwo jest pożyczyć pieniądze, trudniej jest później je spłacić, tak? Jeśli pożyczamy w banku, to banki z tym jakoś radzą, naliczając odsetki, czasem przekraczające wielkość pożyczki, gdy się nie oddaje w terminie. Ale gdy pożyczamy od przyjaciół, znajomych, to zaczynamy ich unikać. Ktoś powiedział tak, jeśli chcesz stracić przyjaciela, to pożycz mu pieniądze. Napięciem jest również to, że kultura wydawania pieniędzy nie została jeszcze w naszym kraju dostatecznie wykształtowana. Ciągle uczymy się, jak egzystować w gospodarce wolnorynkowej. Gdy się nawracamy do Boga, niezbyt często zmienia się nasze myślenie o pieniądzach, tym samym o ofiarności. A ktoś powiedział tak, że pierwszym sprawdzianiem naszego nawrócenia jest nawrócenie naszego portfela. Fajne, ciekawe określenie, prawda? Pierwszym sprawdzianem naszego nawrócenia jest nawrócenie naszego portfela. Pieniądze niestety stanowią źródło wielu nieporozumień w małżeństwie, w rodzinie, w zakładzie pracy, w społeczeństwie, ale w Kościele również. W Kościele również. Musimy o tym otwarcie mówić, a przede wszystkim wskazywać na biblijne zasady dotyczące naszych finansów. Jestem przekonany, że w obszarze finansów nie możemy poruszać się po omacku. Oczywiście nie mamy problemów z liczeniem pieniędzy. Nie mamy takich problemów, by liczyć pieniądze. Są ludzie, którzy nie ukończyli żadnej szkoły i nie znają się na matematyce, ale liczyć pieniądze każdy potrafi i to bardzo dobrze. Kiedy jednak w Kościele dotykamy tematu pieniędzy, to powstaje pewne napięcie. To tak, jakbyśmy próbowali chodzić po cienkiej tafli zamarzniętego lodu. W każdej chwili może się załamać i katastrofa jest pewna. Bracia i siostry, popatrzmy zatem na generalny zakres Bożej wizji w tym temacie. Boże prawo własności, o tym chcę powiedzieć kilka słów. W gospodarce socjalistycznej wszystko było wspólne, przynajmniej takie było hasło, tak? Co to oznaczało w praktyce? Że było niczyje. Jak wspólne, to znaczy niczyje. Wiele osób nie miało żadnych skrupułów, by sobie coś tej wspólnej własności przywłaszczyć, a w zasadzie powinni powiedzieć ostrzej, ukraść. Wtedy nazywało się to nie kradzieżą, nie przywłaszczeniem, a umiejętnością załatwienia danej rzeczy. Te czasy już mijają, choć innym przyzwyczajeniem, które wciąż pozostaje, jest to, jeśli coś jest moje, to nie muszę o to zabiegać. Bo nieważne, co je moje, ważne, co je moje. Nieważne, co je twoje, ważne to jest, co jest moje, tak? Nawet w bloku, jeśli tak się zdarza, że za drzwiami z tabliczką Kowalskim jest nasze, poza drzwiami, choćby na klatce schodowej, przed blokiem, w piwnicy, to już nie jest moje. Z kolei w gospodarce wolnorynkowej właścicielem staje się ktoś, kto nabywa prawo własności za odpowiednią cenę i odpowiednie podpisane akty prawne, staje się właścicielem ziemi, budynku, obiektu itd., itd. i może ze swoją własnością zrobić to, co mu się żywnie podoba. Chociaż uwaga, coraz częściej mówi się o tym, że już wkrótce, kiedy nastanie ten nowy porządek świata, będzie zlikwidowana prywatna własność. Będzie zlikwidowana prywatna własność. Nie będziemy mieli na własność niczego. Wszystko zabierze nam państwo. Biblia jednak zupełnie inaczej naucza i ma inne spojrzenie na to zagadnienie, na zagadnienie własności. Biblia powiada, że Bóg jest właścicielem wszystkiego, a człowiek jest tylko dzierżawcą i zarządcą tego, co Bóg mu daje. Mamy dziś tak zwane spółki z OO. Tak? Czy ktoś wie, co to znaczy OO? Ograniczona odpowiedzialność. Nie bardzo wiadomo, na czym polega ta ograniczona odpowiedzialność, ale gdybyśmy myśleli w kategoriach biblijnych i patrzyli na własność z Bożego punktu widzenia, to taka spółka musiałaby się nazywać spółką z ogromną odpowiedzialnością. Też OO, ogromna odpowiedzialność. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, werset 28, pewnie znamy go na pamięć, a więc nawet chyba nie trzeba otwierać Biblii, ja go zacytuję, jest powiedziane tak. I błogosławił im Bóg, to znaczy ludziom, który stworzył, tak, i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Bóg poruczył człowiekowi część swojej własności, zawiązując jakby spółkę z ogromną odpowiedzialnością. Bóg deleguje prawo zarządzania. On pozostaje właścicielem, ale prawo zarządzania deleguje człowiekowi. Już następny 29 werset zaczyna się: oto daję wam. Bóg przekazuje. Bóg przekazuje. W innym miejscu psalmista przypomina: pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. I to się nie zmieniło. Absolutnie to się nie zmieniło. Pierwsza Mojżeszowa 2,15 wyjaśnia, że Bóg dał człowiekowi ziemię, ogród, aby go uprawiał i strzegł. I to jest to przyjęcie odpowiedzialności. Następny werset mówi, że Bóg jednak zastrzega prawo wyłączności do jednego drzewa. Dlaczego Bóg coś dla siebie rezerwuje? Ta jedna zarezerwowana rzecz staje się potem pokusą dla człowieka. Popatrzmy na ten układ, jaki zawarł Bóg z człowiekiem. Dał wszystko, by człowiek mógł z tego korzystać i czerpać wszelkie zyski, ale zastrzegł prawo tylko do jednego drzewa. Ile było drzew w ogrodzie? No chyba nikt nie wie, bo tego nie jest napisane w Biblii, prawda? Ale powiedzmy, że było ich 100, na pewno było ich 1000, ale powiedzmy, że było ich 100. Na 100 drzew 99 należy do dowolnego używania przez człowieka, jedno drzewo należy do Boga. Dziś nie ma takich spółek, prawda? Spółnicy, kiedy zawiązują spółkę, przeważnie czerpią zyski albo po połowie, równo, albo stosownie do wkładanego kapitału, ustalane procentowo. Kochani, w 14 rozdziale 1 Mojżeszowy czytamy o spotkaniu Abrama z królem Salemu, Melchizedekiem. Melchizedek, jak pamiętamy, wychodzi do Abrahama z chlebem i winem, a 20 werset mówi tak, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Na długo wcześniej, zanim prawo dziesięciny zostaje ustanowione w prawie Mojżesza, Abram daje Melchizedekowi, kapłanowi Boga Najwyższego, dziesięcinę. Abram zaufał Bogu i oddał mu 10%. Jeśli znamy tę historię, to wiemy, że potem król Sodomy proponuje Abramowi intratny interes, dziś nazwalibyśmy to okazją, promocją, łatwych pieniędzy, szybko zdobytego zarobku, dobrą inwestycję. Ten król powiada, weź cały dobytek, nie zostaw tylko ludzi. Ale Abram podnosi swoją rękę do Boga i odmawia. A kto by dzisiaj odmówił? Dlatego też Bóg w 15 wersecie, w 15 rozdziale, w wersecie 1 mówi do Abrama, nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Czy trudno nam zaufać jak Abramowi i wejść z Bogiem w podobny układ? Bóg daje nam wszystkiego, a my oddajemy mu dziesiątą część. To dzisiejszy problem. Problem zamyka się w pytaniu, ile mamy Bogu ofiarować? Kiedy nawracał się przełożony celników Zacheusz, pamiętacie, co deklarował? Panie, oto połowę majątku oddaję Bogim, a jeśli nakis coś wymusił, jestem oddać to w czwórnasób. Z kolei do bogatego młodzieńca, Pan Jezus od bogatego młodzieńca zażądał, by rozdał cały swój majątek, a potem przyszedł i naśladował go. Kto dzisiaj jest gotów tak uczynić? Ze wstydem muszę przyznać, że ja nie. Bardziej z Bogiem jestem gotów się targować, jak niegdyś Abraham targował się o Sodomę i Gomorę. Bóg zgodził się, by z 50 sprawiedliwych zejść na 10 sprawiedliwych, by zachować miasto, ale okazało się, że nawet 10 sprawiedliwych tam nie było. Czyż to miało się okazać, że trudno nam z połowy majątku, jak u Zacheusza, zejść na 10% naszych dochodów, by je oddać Bogu? Tu przypomina mi się pewna historia bogatego przemysłowca, który wybrał się do McDonalda ze swoim jeszcze małym, niedorosłym synem. Pewnie tę historię słyszeliście, ale ją powtórzę. Ojciec zamówił dla niego, no i oczywiście zapłacił, dużą porcję frytek, i z radością przyglądał się, jak syn konsumuje owe frytki. W pewnym momencie wyciągnął swoją rękę i chciał wziąć jedną frytkę, ale syn odsunął talerz i powiedział, to moje frytki. Ojcu zrobiło się bardzo przykro. Przecież mógł dla syna kupić i 10 takich porcji, a nawet całą fabrykę frytek, ale nie dano mu było nawet skosztować tego, co sam zafundował swemu synowi. Czy tak mamy zachowywać się w stosunku do niebiańskiego Ojca, który dał nam wszystko, czego potrzebujemy? Na to pytanie każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Wracając do Pana Boga, musimy przyjąć, że w Bożej wizji istnieje tak zwany Boży biznes plan. Dzisiaj biznes plan, bardzo modne słowo. Często w stereotypie myślenia człowieka wierzącego jest tak. My mamy, Boże, pewien plan, a Ty za to, Boże, zapłacisz. Mamy na przykład plan wybudowania budynku kościelnego, a Bóg ma się zatroszczyć o finanse. Takie jest nasze myślenie. Ale u Boga jest zupełnie odwrotnie. Zupełnie odwrotnie. To On ma plan, a my za Niego musimy zapłacić. 25 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej opowiada o Bożym zamyśle budowania namiotu przymierza. Ten Boży plan został zakomunikowany Mojżeszowi, a ludzie mieli za ten Boży plan zapłacić i zrealizować go. Jaka była odpowiedź Izraelitów, czy pamiętamy? To było coś niesamowitego. Najpierw była ogłoszona zbiórka kosztowności na rzecz świątyni, a potem, zacytuję tylko dwa wersety 36 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej, werset 6 i 7. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. A tego, co zniesiono, wystarczyło na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. Mojżesz musiał wydać zarządzenie, by ludzie już nic nie ofiarowali i nic więcej nie przynosili. Tyle lud Boży naznosił kosztowności, że nie tylko wystarczyło, ale jeszcze też i zbywało. Z kolei, czy możemy wyobrazić sobie taką sytuację z Bożem? Oto pastor musi prosić zborowników, by już więcej nie było żadnej kolekty, żadnego przelewu bankowego i na konto niech nie wpływa ani jedna złotówka. Pomyślmy o tym. Bóg ma plan, a my musimy za to zapłacić. Z tego, co Bóg nam daje, możemy oddać Mu to, co się Jemu należy. Kilka słów biblijnego spojrzenia na kwestię pieniądze. Kochani, pieniądze jako środek płatniczy nie polegają ocenie moralnej. Pieniądze nie są ani dobre, ani złe, oprócz tak zwanych brudnych pieniędzy. Ludzie powiadają, pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Ale nie tak, jak naucza to Słowo Boże, tak? Nie jesteśmy samowystarczalni. Pieniądze są nam potrzebne chociażby do tego, że musimy zapłacić innym za to, co sami nie możemy zrobić czy wypudrukować. Jesteśmy zależni jedni od drugich, dlatego potrzebujemy pieniędzy. Napięcie pojawia się dopiero wtedy, gdy ktoś wyprodukuje za dużo i nie może tego sprzedać, albo gdy ktoś ma za mało pieniędzy, by coś kupić. Dziś nazywa się to prawem podaży i popytu. Próby administracyjnego regulowania tego prawa kończą się dramatycznie. Oglądaliśmy to w PRL-u. W naszym świecie nie ma problemu braku dóbr materialnych, lecz problem jest ich dystrybucją. Kontrast pomiędzy krajami najbogatszymi a najbiedniejszymi według WKO stale się pogłębia. W Dziejach Apostolskich mam bardzo ciekawy werset, 2 rozdział, werset 44. On mówi o pierwszych uczniach Jezusa Chrystusa, a mówi on tak, znamy ten werset. Mieli wszystko wspólne i dzielili, jak komu było potrzeba. I rezultat tego życia był imponujący. Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Zgodzimy się z tym, patrząc na pierwszy zbór. Jedną z pierwszych zmian w odrodzonym chrześcijaństwie była zmiana w stosunku do dóbr materialnych. I tak jest dzisiaj. Człowiek wierzący musi zmienić myślenie na temat zarabiania, zarządzania i wydawania pieniędzy. To jest kluczowa kwestia. Musimy być świadomi, że zarabianie pieniędzy to sposób wywiązania się z naszych zobowiązań. Czy mamy jakieś zobowiązania? Oczywiście, że mamy. Mamy zobowiązania wobec, po pierwsze, Boga, po drugie, rodziny, po trzecie, rodziców, często młodzi o tym zapominają, po czwarte, Kościoła i po piąte, społeczeństwa. Pieniądze budzą jednak różne reakcje. Dlatego Bóg ostrzega nas przed nie samymi pieniędzmi, ale przed złą postawą wobec pieniędzy. Takimi złymi postawami mogą być chciwość, zazdrość, pożądliwość, chęć bogacenia się, korupcja, łapownictwo i tak dalej, i tak dalej. Biblia mówi, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I dalej dodaje, niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Coś takiego. Miłość pieniędzy spowodowała, że przynajmniej wobec niektórych, którzy ulegli jej, zboczyli nawet z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Pieniądze mogą być wykorzystane i pożyteczne w budowaniu kościoła, pomocy innym, a mogą być też użyte jedynie dla zaspokojenia egoistycznych celów i jakichś kaprysów. I dzisiaj one tak są wykorzystywane. Tak? Ja nie mówię tutaj, że czasy się zupełnie zmieniły. Mamy dzisiaj własne domy i to ładnie wyposażone. Mamy samochody, tak? Słyszałem, może nie w naszym zborze, ale w innych wierzących, że nawet mają swoje samoloty, swoje jakby jachty, prawda, i inne dolegliwości. To się troszeczkę zmienia, ale ciągle musimy wiedzieć i pamiętać o tym, że miłość do pieniędzy, jeśli jej ulegamy, ona prowadzi do zboczenia z drogi wiary i uwikłania się w przeróżne cierpienia. Jak powiedziałem, pieniądze mogą być pożytecznie wykorzystane, a mogą też być wykorzystane do celów i kaprysów egoistycznych. Nasza postawa wobec pieniądza jest kluczem do właściwego zarządzania i decydowania o tym, co zostało nam powierzone. Nasz stosunek do pieniędzy jest najbardziej wymiernym sprawdzianiem naszej dojrzałości chrześcijańskiej i czy naprawdę uznajemy Bożą własność. Chciałbym to podkreślić. Nasz stosunek do pieniędzy jest najbardziej wymiernym sprawdzianiem naszej dojrzałości chrześcijańskiej i czy naprawdę uznajemy Bożą własność. Pieniądze okazują się prawdziwym poligonem, na którym Bóg może kształtować naszą wiarygodność. Biblijna postawa człowieka prawdziwie wierzącego okazuje się w poszukiwaniu Bożych celów. Zdobywanie pieniędzy nie jest celem samym w sobie, ale mogą być źródłem wykorzystania ich dla rozszerzenia Królestwa Bożego. Biblia poucza również o tym, że człowiek wierzący ma pokładać ufność w Bogu, a nie w niepewnej mamonie. W każdej okoliczności Bóg chce, abyśmy Mu zaufali. Znacie taki werset z listu do Filipian, 4 rozdział, werset 13? Jest tam powiedziane tak. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ale jest to jeden z najbardziej nadużywanych wersetów i opacznie komentowanych. Nie wiem, czy wiecie o tym. Kontekst tego wiersza mówi, że ta prawda dotyczy umiejętności dostosowania standardów życia do aktualnej sytuacji materialnej. Paweł mówi, wszystko mogę w Chrystusie w kontekście życia w obfitości i życia w biedzie. Paweł powiada, potrafię żyć w obfitości, potrafię żyć też i w biedzie. Czy potrafimy Bogu zaufać, a przede wszystkim powierzyć nasze wszystkie zasoby? Bogaty młodzieniec nie potrafił. Potępiamy go i patrzymy na niego z odrazą, ale co by było, gdyby Bóg dzisiaj od nas zażądał tego samego? Na całe szczęście, że Bóg oczekuje jedynie części tego, co nam dał. Jakiej części? Czy obowiązuje nas, ludzi wierzących, dziesięcina? Chcę takie pytanie postawić. Co powiem teraz, na pewno ucieszy ludzi, którzy są skąpi w ofiarności dla Pana. Na temat dziesięciny pisałem w mojej broszurze Zakon Mojżesza, a Zakon Chrystusowy. Jeśli ktoś nie czytał, zachęcam do tego, mimo że to jest moja pozycja, tak? Ale bardzo ciekawa. Pozwólcie, że parę zdań z tego artykułu przytoczę. Napisałem wtedy tak. Kiedy byłem młodym wierzącym w naszych ewangelicznych zborach, nigdy nie słyszałem nauki o potrzebie składania dziesięciny. Chyba się nie mylę, jeśli powiem, że jedynie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego ta nauka była i jest dość mocno eksponowana. Na tyle mocno, że jedno z pytań, czy też warunków stawianych katechumenowi przy chrzcie jest związanie się obowiązkiem respektowania płacenia 1/10 swoich dochodów na rzecz Kościoła. Obecnie większość ewangelicznych społeczności mniej lub bardziej otwarcie wypowiada się za tym, by jej członkowie czuli się w obowiązku płacenia dziesięciny na potrzeby zboru i ewangelizacji. Czy więc płacenie dziesięciny jest naszym religijnym obowiązkiem? Historia dziesięciny, jak wspomnieliśmy, sięga zamierzchłych czasów. To czasy Abrahama, potem i Jakuba. W czasach Mojżesza widzimy, że dziesięcina jest należna pokoleniu Lewiego, które nie otrzymało dziedzictwa ziemi obiecanej, a które miało służyć świątyni i być utrzymywane przez pozostałe 11 pokoleń izraelskich. Jeśli ktoś chciałby o tym poczytać, to jest 4 Księga Mojżeszowa, 18 rozdział. Tak? Zakon Mojżesza instruuje, że wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy polów, czy owoców, czy drzew należy do Pana, jest ona poświęcona Panu. Z tego też powodu prorok Malachiasz mówi o okradaniu Boga i o oszukiwaniu Go. To z kolei 3 rozdział Księgi Malachiasza. Również Pan Jezus, który podlegał zakonowi i żył w epoce zakonu, w rozmowie z faryzeuszami wspominał o dziesięcinie. Stwierdził mianowicie, że faryzeusze obłudnicy dają dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, i z ruty, i z każdego ziela, ale jednocześnie pomijają prawo i miłość Boga. Ci ludzie zaniedbali tego, co w zakonie było ważniejsze, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Pan Jezus Chrystus stwierdza, te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Czy więc dziesięcina obowiązuje chrześcijan? Nie. 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 Nie podlegamy przepisom zakonu, takim jak święcenie sabatu, obrzezanie, pokarmy itd., itd. Możemy również powiedzieć, że dziesięcina nie należy do wyjątku w tym względzie i w zakonie Chrystusowym nie ma mieć ona mocy obowiązującej. Tak myślę, że dla niektórych z nas tylko to zdanie będzie zapamiętane z dzisiejszego wykładu. Pastor powiedział, że dziesięcina nas nie obowiązuje. Pastor jest spoko. Tak? Mogę się czuć usprawiedliwionym. Nowy Testament, bracia i siostry, zupełnie inaczej podchodzi do sprawy szafarstwa środkami materialnymi i wspierania dzieła Bożego. Bóg nie chce już więcej ofiar krwawych i niekrwawych, nakazanych prawem. Chrystus nie oczekuje od swoich naśladowców czynienia czegokolwiek z obowiązku prawa, lecz czynienia z miłości. Nowy Testament nie zawiera żadnej sugestii odnośnie obowiązku płacenia dziesięciny. Miłości do Boga bowiem nie można określić miarą pieniędzy. Zgadzamy się z tym? Miłości do Boga nie można określić miarą pieniędzy. Apostoł Paweł o naszych finansach naucza w ten sposób. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na miejsce zapisane w 2 liście do Koryntian, w 9 rozdziale, wersety od 6 do 8, również znamy te słowa. Paweł napisał tam tak. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, ale ochotnego dawcę Bóg miłuje. I dalej jest powiedziane, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkie łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Pierwsi chrześcijanie w swoim entuzjazmie dla Boga i Jego sprawy sprzedawali swoje posiadłości i mienie oraz przynosili pieniądze do stóp apostołów. Kiedy zachodziła potrzeba wspierania świętych w Jerozolimie, zbory macedońskie usilnie nalegały i domagały się, by mieć udział w tej posłudze miłosierdzia. Pisze o nich tak, mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, jednak niezwykła radość ich i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ofiarności ich. Oddawali siebie samych, nawet najpierw Panu, a potem i za wolą Bożą, jak napisał apostoł Paweł w 5 wersecie. Chrześcijanie, choć żałuję, że nie wszyscy, niestety, są świadomi swoich potrzeb finansowych. potrzeb finansowych Kościoła czy też lokalnego zboru. Paweł naucza o wspieraniu tych, którzy poświęcili się sprawie głoszenia Ewangelii. Jeden werset z listu do Tymoteusza z pierwszego listu, 5 rozdział, werset 18. Tak też postanowił Pan, aby ci, którzy Ewangelię zastują, z Ewangelii żyje, godzien jest robotnik zapłaty swojej. Wow, to dopiero pastor wymyślił, prawda? Mogę powiedzieć, że na szczęście nie ja to wymyśliłem, to Pan Bóg powiedział, tak? Chrześcijanie są również powołani do tego, by pamiętać o ubogich, wspierać wdowy i sieroty, jak ze swoich dochodów udzielać też i potrzebującym. W 4 rozdziale listu do Efezjan, 28 werset, jest napisane tak. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Również niech nie okrada Boga, to jest mój przypisek. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra. W jakim celu? Aby miał z czego udzielać potrzebującego. Czy teraz wiesz, po co Bóg dał ci pracę? Czemu jeszcze nie straciłeś jej? Czemu ci Bóg daje pracę? Jeśli powstaje wątpliwość, iż powinniśmy Bogu ofiarować, to mamy piękny przykład w Słowie Bożym. Uboga wdowa wrzuciła do skarbnicy wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Jezus chwali tę niewiastę, powiada, ona więcej ofiarowała niż wszyscy inni wrzucający do skarbnicy, dlatego, że inni dorzucali jedynie to, co im zbywało. Ofiarowanie Bogu tylko tego, co nam zbywa, nie jest właściwym ofiarowaniem. Bóg zawsze odpłaca tym, którzy z całego serca, jak to umuje psalm powieści 19-17, pożyczają Panu. Piękny werset, kiedyś mówię na ten temat. Kto się lituje nad ubogiem, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Chrześcijanie są świadomi potrzeb finansowych Kościoła czy też lokalnego zboru. My również chcemy to podkreślić, że każdy członek zboru powinien czuć się odpowiedzialny za swój zbór. Każdy członek zboru powinien się czuć odpowiedzialny za swój zbór. Utrzymanie budynku, remonty, zakup wyposażenia, tworzenie dobrych warunków, słuchanie nabożeństw, nie mówiąc już o misji wspierania ubogich, o utrzymaniu wynagrodzenia pracowników, to pociąga za sobą zasoby finansowe. Bo bracia i siostry, czy wyobrażamy sobie taką sytuację, że idziemy do restauracji, w tym przypadku idziemy do kościoła, ale jeśli idziemy do restauracji, jemy dobre jedzenie i wychodzimy nie zapłaciwszy rachunku? Czy coś takiego się zdarzyło wam? Czego Bóg oczekuje od nas w kwestii pieniędzy? To ważne pytanie, które powinniśmy sobie postawić. Mam tutaj takich 5 rzeczy wymienionych, które Bóg od nas oczekuje. Chcę je wymienić. Po pierwsze, Bóg oczekuje wdzięczności. Bóg oczekuje wdzięczności. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, werset 18 jest powiedziane, pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa. Pan Bóg daje siłę do zdobywania bogactwa. Czasem mówimy, a ja sobie sam poradzę. Nie, sam nie poradzisz. Jeśli Bóg nie będzie błogosławił tego zdrowia, albo w pewnym momencie powiedzmy, to tego zdrowia ci zabraknie, to jesteś bezradny, aby cokolwiek mówić, że ja sam zarobię na siebie. Bóg jako dawca wszystkiego oczekuje od nas wdzięczności za to, co posiadamy i za to, że możemy tego używać, że możemy tego używać. Dalej, po drugie, Bóg oczekuje umiaru. W kwestii finansowej Bóg oczekuje umiaru. Umiar to równowaga, którą w życiu jest tak trudno zachować. Umiar w pracy, umiar w zabawie, w jedzeniu, piciu, mówieniu. Psalmista ostrzega tak, psalm 62, werset 11. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Chcesz zdobyć prawdziwe bogactwo, już je posiadasz, jeśli tylko czujesz się zadowolony i żyjesz sprawiedliwie. W końcu nie przynieśmy z sobą nic na świat, żadnych pieniędzy, i w dniu śmierci nie zabierzemy ani grosza. Jesteśmy tego świadomi? Nie zabierzemy ani grosza. Jeśli więc mamy co jeść i w co się ubrać, winniśmy być zadowoleni. Natomiast ludzie chcący się wzbogacić, zaczynają stopniowo posługiwać się nieuczciwymi sposobami zdobywania pieniędzy na zgubne zachcianki, rujnują swoje życie i w końcu ściągają na siebie wieczne potępienie, bo miłość pieniądza jest powodem wszelkiego zła i grzechu. Z jej powodu niektórzy, jak wspomnieliśmy, odwrócili się nawet od Boga i przysposobili sobie wiele udręk i trosk. Złem nie są bogactwa, czy ich synonim pieniądzem, ale miłość do tych bogactw czy pieniędzy. Każdy z nas pragnie niezależności finansowej, ale nie polega ona na posiadaniu wystarczająco dużo pieniędzy, bo nigdy ich nie mamy dość, aby mieć wszystkiego, co zechcemy. Nie polega ona na posiadaniu więcej pieniędzy, ale raczej mniej zachcianek. Ktoś powiedział, najbogatszą osobą jest ten, kto jest najszczęśliwszy, mając mniej, jak można mieć. Po trzecie, czego Bóg oczekuje od nas w kwestii pieniędzy? Uczciwości w zdobywaniu. Uczciwości w zdobywaniu. Szybka ścieżka do wielkich fortun przeważnie prowadzi nas na sale sądowe i do więzienia. Zwraca na to uwagę Boże Słowo. Przypowieści 28:20. Kto chce szybko się wzbogacić, nie ujdzie kary. I nie chodzi tylko tutaj o sąd i więzienie, ale chodzi też o wewnętrzny niepokój, brak bezpieczeństwa, poczucie zagrożenia, zrujnowany dom, rozkład rodziny, utrata najbliższych itd., itd. Człowiek rzuca się w wir pracy, zdobywania pieniędzy i zaniedbuje to, co jest dla niego ważne, a później płacze. Osobiście nie tęsknię za życiem, którym wszystko zawdzięczam wyłącznie własnym działaniom i nie chcę niezależności finansowej, która jest niezależna od Boga, gdyż, jak powiada przypowieści 10:22, błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje. Po czwarte, Bóg oczekuje uczciwości i hojności w zarządzaniu. Uczciwość dotyczy nie tylko zdobywania, ale też rozdzielania pieniędzy. To, co wspólnie z Bogiem zostało przez nas wypracowane, ma czemuś służyć. Zarządzanie naszymi materialnymi dobrami jest poligonem, na który Bóg sprawdza naszą gotowość oraz przydatność do prawdziwych zadań w wieczności. Bóg patrzy, czy jesteśmy czystym kanałem przepływu Jego błogosławieństwa, czy też jakąś taką zamuloną glinianką bez jakiegokolwiek odpływu. Zarządzanie dobrami materialnymi nie jest tylko testem na uczciwość, ono jest również testem na naszą hojność i szczodrość. Mamy taki piękny werset kaznodziei Salomona. Rozdawaj swój chleb w ofitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Czego jeszcze Bóg od nas oczekuje w sprawie pieniędzy? Po piąte i ostatnie. Pobożności przede wszystkim. Pobożność oznacza postawienie Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, czyli w centrum wszelkiego swojego działania. Jeśli pragniesz, by Bóg był najważniejszy w twoim życiu, możesz liczyć na to, że On będzie poddawał cię pewnym sprawdzianom. Będzie sprawdział, jakie są twoje priorytety. Może polecić ci oddać coś, co jest ci drogie, a twoja decyzja będzie sprawdzianem tego charakteru i wierności. Pan Jezus mówił jasno, nie można żyć równocześnie i dla Boga, i dla pieniędzy. Za taką filozofią życia niejeden odsunął się od Boga i zaprzestał w nim zupełnie żadnych kontaktów. Czytałem kiedyś takie piękne zdanie, chciałbym go tutaj przytoczyć. Mianowicie ktoś tu powiedział, można żyć dla Boga, używając pieniędzy, ale nie da się żyć dla pieniędzy, używając Boga. Podoba wam się? Można żyć dla Boga, używając pieniędzy, ale nie da się żyć dla pieniędzy, używając Boga. Ktoś powiedział, pieniądz jest dobrym sługą, ale kiepskim szefem. A ponadto nie można mieć dwóch szefów. Jezus zalecił, gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie skarb twój, tam i będzie serce twoje. Czy wiecie, że Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy? Bóg nie potrzebuje absolutnie naszych pieniędzy. On nie jest biedakiem utrzymującym się z zasiłku kościelnego. On chce od nas tego, co pieniądze przedstawiają. One odzwierciedlają nas, nasze serca, Nasze serca podążają tam, gdzie idą nasze materialne dobra. I Bóg oczekuje od nas wyboru. Czy chcemy żyć dla wieczności, czy chcemy żyć tu i teraz? Kogo uznajemy za swego Pana? Gdzie powędrują nasze pieniądze, czas, talenty itd., itd.? Zamiast pytać, ile potrzeba nam pieniędzy, lepiej jest zapytać, czego można się po pieniądzach spodziewać. Trochę zniewolenie, trochę zniszczenie, trochę zabezpieczenie. Możemy być pewni, że im więcej mamy pieniędzy, czy będziemy mieli pieniędzy, tym więcej będziemy mieli rachunków do zapłacenia, zmartwień i niepotrzebnych utrapień, fałszu i zmagań. Jak masz mało, nie martwisz się. Jak masz dużo, masz więcej wydatków. Zauważyliście to? Tak? Im człowiek ma więcej pieniędzy, tym ma więcej wydatków, więcej zmartwień. A czego Bóg może się spodziewać po nas tej zasadniczej kwestii życia jak pieniądze? Już częściowo powiedzieliśmy. Wdzięczności, umiaru, uczciwości w zdobywaniu i oddawaniu, hojności w ofiarowaniu i w pobożności. Bez względu na to, ile pieniędzy potrzebujemy lub posiadamy, nasze pieniądze mają być świadectwem, że jesteśmy w tej kwestii wierni Bogu i wierni Jego Słowu. Na koniec może wspomnimy o tym, czym jest ofiarność. W punktach mam to, w 5 punktach zaznaczone i krótko. Ofiarność po pierwsze jest wyrazem uwielbienia i docenienia Boga. Jest wyrazem uwielbienia i docenienia Boga. Po drugie, ofiarność jest wyrazem wdzięczności Bogu. Dziękuję Mu za wszystko, co każdego dnia z Jego ręki otrzymuję. Po trzecie, ofiarność jest wyrazem zaufania do Boga. Wiem, że jedynie Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie moje potrzeby i Jemu chcę ufać. Po czwarte, ofiarność jest wyrazem wierności Bogu. Bóg wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań i ja chcę wiernie też wywiązywać się z moich powinności wobec Niego. I po piąte, ostatnie, ofiarność jest wyrazem współdziałania z Bogiem. Pomimo, że ta spółka z ogromną odpowiedzialnością, to jednak wierzę, że uczestniczę w Bożym realizowaniu Jego wizji i Jego planów. Niech Bóg da nam dobre zrozumienie na ten temat, który dzisiaj mówiliśmy, abyśmy mogli też i odziedziczyć Boże błogosławieństwo. To tyle, co miałem do powiedzenia na ten temat. Następny wykład na ten temat będzie za 15 lat.